Ładne kwiatki.
Niektórzy to robią, naprawdę. Chodzą w styczniu na grzyby. Oto przedstawiciel tego gatunku, Michał Konfle, słowiański zielnik. Dzień dobry. I co tam w koszu pan zebrał, panie Michale?
Sporo gatunków było. Były różnego rodzaju trzęsaki. Trzęsak pomarańczowo-żółty jest najbardziej znany. To taka żółto-pomarańczowa galaretka, którą możemy spotkać albo na gałęziach drzew, gałęziach, które jeszcze z drzew nie opadły, albo gdzieś tam na ziemi na gałęzi sobie rośnie. No, taki kisiel.
I co się robi z taką galaretką, z takim kisielem?
Można go zjeść prosto z gałązki.
Z drzewa? Prosto z gałązki?
No, prosto z gałązki.
I tak sobie chodzicie i obgryzacie gałązki, tak?
Tak, my w ogóle dziwnie wyglądamy, jak chodzimy.
Z Elą Królgicie wybraliście, tak?
Tak jest, byliśmy. No, jak ktoś nas spotka w lesie, to może pomyśleć, że coś z nami nie do końca w porządku. Tak.
Może te grzyby państwo zaszkodziły.
Teoretycznie nie powinny, ale faktycznie kto wie, nie? Mogłoby tak też być.
Ale to rzeczywiście jest coraz modniejsze, że ludzie zaczęli zbierać też te grzyby zimowe, o których jeszcze kilka lat temu zupełnie, ale to wcale się nie mówiło. A są te trzęsaki, chociaż to one są mniej znane. Bardziej znane takie charakterystyczne, najbardziej charakterystyczne grzyby zimowe to chyba płomienica, prawda? Zimowa.
Płomienica zimowa, a także boczniak. To będą te rodzaje, znaczy, no, gatunki, powiedzmy, że gatunki, które najczęściej można spotkać w naszych lasach zimą, z takich typowo jadalnych, no bo trzęsaki są fajne, ale one są oznaczane często jako niejadalne, dlatego że ta konsystencja jest nie tak. Natomiast płomienica, jak najbardziej grzyb jadalny, dostępny też w sklepie. W sklepie możemy płomienicę kupić, tylko że ona tam się inaczej nazywa, nie będzie się nazywała płomienica, tylko będzie się nazywała enoki.
Enoki?
I to są, tak, i to takie gwoździki jakby, te grzybki wyglądają jak gwoździki, to też jest płomienica, tylko hodowana. No i boczniaki też często kupujemy, a możemy po prostu pójść do lasu i zebrać.
Jak dużo można tego zebrać?
Można. Jak się trafi na takie odpowiednie gniazdko, to można z 1,5 kg z jednego pieńka, czy tam z jednego drzewa.
Aż tak?
Tak, jak najbardziej.
Ważne tylko, rozumiem, żeby śniegu nie było, tak?
To wtedy łatwiej te bliżej ziemi można znaleźć. Natomiast generalnie, nawet jeżeli jest śnieg, to boczniaki będą rosły, będą owocowały, te owocniki będą się pojawiały i to nie jest tylko i wyłącznie tak, że my je znajdziemy tak jak opieńki na tych ściętych pniach, prawda, czy na kłodach, które gdzieś tam sobie leżą.
Tylko jak sama nazwa wskazuje, one rosną z boku, tak?
Tak, ale chodzi o to, że drzewo może jeszcze stać, wiesz? Aha. I spokojnie możemy nawet na kilku metrach takiego boczniaka spotkać, więc nie zawsze musimy patrzeć pod nogi, jak będziemy patrzeć przed siebie, czy trochę wzwyż, to też te boczniaki możemy wypatrzeć.
A boczniaki też znane są ze sklepów.
No, najczęściej są znane ze sklepów. To jest jeden z gatunków łatwiej uprawianych. My możemy sobie w domu też taką hodowlę zrobić, tym bardziej, że teraz są takie specjalne malutkie zestawy do hodowli, bo kiedyś te boczniaki hodowano w takich dużych zestawach, które mieściły się w piwnicy. No, tam 25 kilo, czy 50 kilo.
Kupowało się taką belę, tak, belę słomy najczęściej,
dokładnie,
prawda?
A natomiast teraz możemy kupić sobie taki malutki zestaw, który waży 1,5 kg, postawić sobie na blacie w kuchni i spokojnie za kilkanaście dni będziemy mieli z 0,5 kg boczniaków. Także fajna sprawa, dodatkowo widzimy, jak to wszystko rośnie.
To fajna zabawa. I tak fajnie, trzyma się w kuchni, czy bardziej tak na balkonie?
Nie, spokojnie w kuchni możemy trzymać.
Jak te boczniaki dają radę zimą? Nie wiem, chociaż zima w tym roku, no taka, że temperatury mieliśmy, zimowe tam, -5 się zdarzyło.
Tak. Nie, no boczniaki generalnie są w naszym klimacie, to są grzyby zimowe. One zawsze będą się, zawsze się pojawiały, no i mam nadzieję, będą się dalej pojawiały w okolicach od późnego listopada, nawet do lutego. Czasami można zobaczyć je jeszcze później. Ludzie po prostu wcześniej nie zdawali sobie, no, może inaczej, nie wszyscy ludzie zdawali sobie sprawę, że grzyby można zbierać generalnie przez cały rok, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chodzimy na grzybobrania gdzieś tam we wrześniu, w październiku, prawda?
No, grzyby ktoś to tam, jest jesień, tak?
Tak, ktoś tam wcześniej pójdzie w sierpniu, mówi, dobra, może już coś będzie. A tak naprawdę gatunki się zmieniają, ale zbierać możemy cały rok. I co jest najfajniejsze, teraz właśnie zimą, najlepiej jakby ta zima była jeszcze trochę bardziej mroźna, to jesteśmy najbardziej bezpieczni, bo wszystkie te gatunki, które są śmiertelnie trujące, one nie występują o tej porze roku. Więc jeżeli będziemy zbierać, szczególnie jeżeli będziemy zbierać grzyby, o których tutaj wspomnieliśmy, to nie ma śmiertelnie trujących odpowiedników czy grzybów, które będą do nich podobne, tak żebyśmy mogli się zatruć na amen.
A co z tych grzybów można zrobić, z tej płomienicy czy z boczniaków? Bo rozumiem, że z trzęsakami, tak? Z tą galaretką to chyba niewiele.
Nie, to czy trzęsaki to jest taka bardziej ciekawostka. Tak, w ten sposób. Chociaż nawet z nich, jeżeli ktoś się uprze, takiego trzęsaka wystarczy wysuszyć. Jak się go wysuszy, no to on bardziej taką stałą konsystencję przybiera i wtedy wrzucić go na przykład do potrawki. On będzie chłonął, normalnie chłonąłby wodę, a w tym wypadku będzie chłonął potrawkę, więc będzie smakował
tą potrawką, tak?
Potrawka. Także nie będzie to najgorsze, chociaż lepsze oczywiście do tego będą uszaki. One mają już taką...
To jeszcze jeden grzyb, ten zimowy, którego nie wymieniliśmy.
Chrząstkową taką konsystencję, więc lepiej będą smakowały.
Chińskie grzybki, mun.
Znaczy, grzybek mun to jest jego taki bardzo, bardzo bliski krewniak. Można powiedzieć prawie bliźniak, ale tak nie do końca. Zły brat bliźniak. Ale... Często jest tak, że w mieszankach chińskich, które my kupujemy sobie, tych produkowanych w Polsce, nie występuje właśnie grzyb mun, tylko występuje uszak pokrojony, ładnie spreparowany. I one smakują bardzo podobnie, bardzo są zbliżone pod względem składu, więc obojętnie, czy będziemy w Chinach i stamtąd zbierzemy grzyba mun, czy weźmiemy sobie nasze uszaki, to będzie jedno
i to samo. I to są uszaki bzowe, najczęściej występują na czarnym brzie.
Ale możemy je spotkać też na innych drzewach i krzewach, możemy je spotkać na wierzbach, możemy je spotkać na olszy. Widywałem je na dębie i na kilku innych gatunkach też jeszcze czasami występują, ale najczęściej, jak widzimy, że gdzieś jest czarny bez, warto sobie przejrzeć go dokładnie, żeby zobaczyć, czy tam uszaczek siedzi.
No i przyznajmy, że jak płomienica czy boczniak, one będą w miarę ładnie wyglądały, to te uszaki nie będą wyglądały.
To zależy, no, co się komu podoba. Jak uszak jest ładnie rozwinięty, to wygląda całkiem przyjemnie. No,
wiesz,
fakt, że on przypomina ucho. No.
To kojarzą mi się z czymś takim czarnym po prostu.
To znaczy, nie no, one wykształcone uszaki, bardzo ładnie, już takie dość duże, będą, no, przypominały małżowinę uszną. Więc no, to zależy, jak ktoś lubi takie uszy jeść, to okej. Okay. A jak nie, to pokroić w paski i nie będą przypominały i będą smaczne. Ale no i kolor mają troszeczkę inny, bo nie są aż takie ciemne. Są takie rudawo-brązowe.
No, właśnie. One też prawdopodobnie takiego specjalnego smaku nie mają. One przynoszą te smaki potrawy.
To jest kolejny grzyb, który nie ma swojego smaku, tylko ten smak będzie właśnie... będziemy mogli mu podać. Ja jeszcze tylko na chwilę chciałem do tego trzęsaka wrócić, bo tydzień temu prowadziłem ze swoją grupą zielarską spacer w lesie i tam też natrafiliśmy na trzęsaki. Poprosiłem, żeby spróbowali. Na początku trochę mieli obiekcji, ale spróbowali, jak zobaczyli, że ja zjadam. Tylko okazało się, że tamten trzęsak smakował tak jakby, no... Nie wiem, jakby tam pomarańcze rosły gdzieś i on, nie wiem, na skórce pomarańczowej się żywił. Cytrusowy miał smak. Na początku myślałem, że coś z moim narządem smaku jest nie tak, ale grupa potwierdziła. I myślałem, że coś się zmieniło, no ale wczoraj jedliśmy zalą i już było normalnie, bez smaku, także generalnie trzęsaki są bez smaku.
Co robicie z takimi grzybami?
Grzybami? No, jeżeli zbiorę ładne boczniaki...
Czy idziecie po to, żeby nacieszyć się tymi grzybami, żeby spróbować, żeby garstkę do domu być może przynieść i zrobić tylko z tego jajecznicę, nic więcej?
Nie, to jest tak, że my zawsze mamy kilka celów, jeżeli idziemy do lasu. Pierwszy podstawowy to jest znaleźć nowe grzyby, których jeszcze nie znamy, no bo to nie jest tak, że myśmy poznali wszystkie gatunki grzybów, jakie istnieją.
No to
istnieją.
Poczekaj. Na tej liście mamy płomienice, mamy boczniaki, mamy trzęsaki, mamy uszaki. Na tym się to zakończy. Chociaż jeszcze wspomniałeś mi, jeszcze przed wejściem do studia, że oglądaliście czarki, tak?
Oglądaliśmy czarki. Tak, między innymi.
Przepiękne grzyby.
Powiem tak, może nam się wydawać, że to czarka austriacka, ponieważ czarka austriacka i czarka szkarłatna są na tyle podobne do siebie, że większość ludzi rozróżnia je dopiero pod mikroskopem. Tak? Jeżeli zobaczymy, jakie mają zarodniki, te gatunki w tym momencie są rozróżnialne. Więc my mówimy ogólnie czarka austriacka, ale może się okazać, że część z nich to nie jest czarka austriacka, tylko na przykład szkarłatna. Ale tak, jak najbardziej są, pojawiły się już i je też można jeść. One mają taki rzodkiewkowy posmak, więc też
można
na surowo.
Je jeść?
Tak, prosto z chciałbym powiedzieć, że prosto z krzaka, ale tak naprawdę prosto z gałązki.
Ja bym nikomu nie dał i nie pozwolił, dlatego że te czarki to są, no właśnie, bardzo ładne, jak gdyby miseczki, tak? Takie pomarańczowe, czerwone.
I dlatego możesz je wykorzystać jako takie fajne mini naczynka do jakiegoś farszu. Możesz sobie taką czarkę jedną z drugą, trzecią, czwartą, piątą
umyć. A nie są pod ochroną? Bo ja bym je bardzo chronił.
Nie. To znaczy ta podstawowa czarka nie. No właśnie tu się pojawia problem, że my do końca nie wiemy, którą zbieramy. Ale generalnie nie, ta podstawowa nie. I można je zbierać, można jeść na surowo, można je właśnie nadziewać czymś.
Można w nich elegancko coś podać.
No to już samo podanie będzie na pewno szokowało niektórych ludzi, bo to fajnie to naprawdę wygląda. A dodatkowo później to naczynko nie trzeba go zmywać, tylko zjadasz.
I na tym się właściwie lista kończy. Płomienica, boczniak, trzęsak, uszak, czarka. Czy jeszcze coś? Czy wy też szukacie grzybów tych niejadalnych, ale mówisz, że ich specjalnie nie ma, tak?
To znaczy nie, grzybów jest mnóstwo.
Jedną kurkę znaleźliście.
Tak, no właśnie, nawet takie, których człowiek by się nie spodziewał, można znaleźć. Wczoraj faktycznie udało nam się jeden egzemplarz znaleźć kurki. Ona była już przemoczona totalnie, więc do niczego się nie nadawała. Ela przeprowadziła próbę smaku. No, ale nie było już.
I smaku nie było.
Nie było. No, była nawodniona, do niczego ciekawego nie doszło. No, oprócz tego jest mnóstwo grzybów, tych tradycyjnych chub, o których myśmy już też nieraz mówili. One po prostu na tych drzewach są i rosną. Wiele z tych gatunków jest wieloletnich, więc po prostu przyrastają. Do tego są mikrogrzyby, do tego są grzyby typu wrośniak, typu jakieś skórniki, niszczyki i tak dalej. Jest pełno, ale grzyby, które chcielibyśmy zebrać i wziąć do domu po to, żeby zjeść, no to najczęściej na tej liście się znajdą.
A propos chub, tu możemy zrobić bardzo ładne przejście, bardzo ładną woltę, bo chubom była poświęcona pierwszy tom książki Polskie grzyby lecznicze. Teraz mamy już tom drugi, grzyby jadalne, i tych grzybów jadalnych część pierwsza. Ja zaglądałem, proszę państwa, do tej książki i myślałem, że to będą takie proste opisy, jak odróżnić te grzyby. A to jest zdecydowanie coś więcej. I o tym, jakie to jest coś więcej, jeżeli pozwolisz, to porozmawiamy za chwilę. Okay. Michał Konkiel, Słowiański Zielnik, proszę państwa, w naszym studio. SMS-owy numer do radia to 603-06-06-06. Michał Konkiel, Słowiański Zielnik, już podpisuje dla państwa książkę. W grzybach kryje się, i ciekawe, co on tu dalej mi napisze. Co zdaniem państwa kryje się w grzybach? To Michał podpisuje książkę. Dobrze. Ja nie patrzę. Odgadnięcie tego, co kryje się w grzybach, należeć będzie do słuchaczy. 603-06-06-06. Proszę w magiczny sposób odgadnąć. On tam dopisuje jakieś trzy słowa grzybowe. Ale jest książka Grzyby jadalne, część pierwsza. Gdy się ją tak nachybił, trafił, otworzy, to wrażenie ma się zadziwiające, dlatego że nie otwieramy na jakimś grzybie, na maślaku na przykład, tylko na właściwościach przeciwbakteryjnych, bo to wszystkie grzyby opisujecie jako grzyby lecznicze.
Tak, no pod tym kątem pisaliśmy i pierwszy tom, i drugi, dlatego ta główna nazwa to jest Polskie grzyby lecznicze. I potem jest to ten jakby podnazwa, czyli tam były grzyby nadrzewne, tutaj mamy grzyby jadalne.
Ja dalej otwieram. Antyoksydacyjne właściwości jakiegoś tam grzyba, nie wiem, na jaki rozdział trafiłem. Hipoglikemiczne, proszę bardzo.
Tak, staramy się. Tutaj książka, którą masz, opiera się o rozporządzenie ministra o grzybach dopuszczonych do obrotu. I myśmy wybrali sobie w tym momencie 20 rodzajów grzybów.
A jest ich 20 rodzajów, bo jak myślę o grzybach dopuszczonych do obrotu, to myślę sobie, co ja tam mogę kupić w sklepie? No mogę kupić jakieś kurki w zalewie, mogę kupić podgrzybki, mogę kupić maślaki i borowiki, i na tym trochę się właściwie kończy.
Jeżeli chodzi o grzyby dopuszczone do obrotu, to w tym momencie takich jakby pozycji, które tam są wypisane, mamy 72. Myśmy z tego wybrali 20 rodzajów, natomiast pozycji będzie więcej, bo na przykład w takim rozporządzeniu jest kilka gatunków pieczarek. Więc my sobie opisujemy pieczarkę, ale jakby w rozporządzeniu masz, dajmy na to, 6 czy 7 tych różnych pieczarek, więc...
A dlaczego kierowaliście się tym rozporządzeniem?
Chcieliśmy ułatwić sobie życie, a potem się okazało, że sobie utrudniliśmy. No ale tak już wyszło, więc tak zaczęliśmy pisać. Okazało się, że w rozporządzeniu jest trochę błędów, jeżeli chodzi o nazwy gatunkowe i tak dalej, że są tam przestarzałe nazwy albo w ogóle jakieś dziwne, wymyślone, więc musieliśmy sobie najpierw to wszystko ułożyć, ale chcieliśmy, żeby to były grzyby właśnie, które nawet jeżeli ktoś nie zbiera, nie chodzi do lasu, nie zbiera, to żeby miał możliwość w jakiś sposób nabycia ich, tak? Stąd te dopuszczone do obrotu, no bo jeżeli są dopuszczone do obrotu, to znaczy, że ktoś może je komuś innemu sprzedać. No i wtedy chcieliśmy pokazać, że te grzyby tam faktycznie mają różne ciekawe właściwości lecznicze, ale wszystko, co w tej książce się znajduje, każdy zapis, każda właściwość, którą opisujemy, podparta jest badaniami. My tutaj nie wypisywaliśmy nic, co, o czym na przykład gdzieś tam słyszeliśmy, bo ktoś coś powiedział. Jeżeli nie trafiliśmy na badanie, to tej właściwości tutaj nie będzie.
To nie jest wiedza z sufitu, to nie jest wiedza zasłyszana.
Tutaj jest na samym końcu bibliografia i ona zajmuje prawie 30 stron, więc trochę tego jest. Tych pozycji jest naprawdę dużo. Mogłoby być jeszcze więcej, ale mimo tego, że mieliśmy przy drugim tomie pomoc, bo Uniwersytet Jagielloński po napisaniu przez nas pierwszego tomu zgłosiła się do nas pewna pani doktor, która powiedziała, że to jest świetna inicjatywa amatorska i że ona nam z chęcią pomoże. I mieliśmy do pomocy studentów, którzy wyszukiwali nam w bazach Uniwersytetu Jagiellońskiego badania, do których myśmy nie mieli dostępu z poziomu naszych domowych komputerów, bo mogliśmy widzieć tylko abstrakt, ale nie mogliśmy przeczytać całego badania. A chcieliśmy właśnie bardzo, żeby ta wiedza, którą przekazujemy, była podparta pełnym badaniem, żebyśmy wiedzieli, jak doszło do takiego wyniku, a nie innego, żeby było wiadomo, jakie tam były wprowadzone metody. Stąd bardzo fajna pomoc ze strony Uniwersytetu, że myśmy mogli poczytać te oryginalne
to
badania.
To wy sami uczyliście się czegoś nowego o grzybach.
Tak, trochę jak najbardziej.
Taka rodzaj przygody naukowej.
To jest wielka przygoda dla nas i wielką frajdę sprawia nam pisanie tych książek, chociaż nie powiem, jest to też bardzo męczące, bo niekiedy, mimo że ja mam podłoże biologiczne, bo jestem biologiem z wykształcenia, niektóre rzeczy są też dla mnie dość skomplikowane. Te metody jednak poszły na tyle do przodu, że ja się sam czasami muszę najpierw czegoś nauczyć, żeby potem ewentualnie coś dalej przekazać. Tak? Przekazać w sposób, który będzie dostępny dla każdego człowieka, bo książka, którą napisaliśmy, ma być możliwa do przeczytania przez każdego i każdy powinien ją zrozumieć. Myśmy starali się zastąpić język naukowy językiem zwykłym.
Ale też tak to jest, że ta wiedza się rozwija się, powiedziałbym, w różnych punktach na mapie i Polski, i Europy, tak i dotrzeć do tych wszystkich informacji, to nie jest łatwo.
Nie jest, bo to szczególnie, że wszystko było ładnie, dopóki badania były opisywane w języku angielskim. Ale wiele ośrodków, które zajmuje się grzybami, badaniami nad grzybami, to są ośrodki azjatyckie. I mieliśmy do czynienia z językiem arabskim, mieliśmy do czynienia z językiem chińskim, jak najbardziej. Mieliśmy język japoński.
I co się robi z takim chińskim?
Właśnie. Tutaj pomagało nam narzędzie zwane czatem GPT, który w pewnych momentach nam po prostu tłumaczył na angielski. Bo tłumaczenie na polski mija się z celem. To od razu mówię, żeby nie tłumaczyć bezpośrednio na polski. Język polski jest na tyle specyficzny, że jak się przeniesie z innego języka coś na polski, to ta składnia się najczęściej nie zgadza. I wtedy może najwięcej błędów się popełnia. Natomiast staraliśmy się na angielski to tłumaczyć i z tego angielskiego już wtedy czytać. I sprawdzać potem, to jest najgorsza sprawa, sprawdzać, czy to, co zostało nam przetłumaczone, czy jest prawdą, czy ta maszyna
się
gdzieś nie pomyliła. Tak? Czy badanie, które myśmy sobie przeczytali, jest faktycznie takie, a nie inne. Więc to też nie było jednostronne, że myśmy tylko wrzucali coś w czat, tak? I on nam tłumaczył, a myśmy sobie tam beztrosko przepisywali. Staraliśmy się szukać innych badań, które cytowały badania, które chcieliśmy wykorzystać, po to, żeby zobaczyć, czy wnioski, które wyczytaliśmy, to faktycznie są prawidłowe wnioski.
A teraz myślę sobie, czy to jest książka dla mnie, czy to jest książka książka dla każdego.
To jest książka dla każdego. To jest ta praca, że tak powiem, za kuchennymi drzwiami, którą myśmy musieli wykonać, natomiast...
Przetłumaczyliście to koniec końców na ludzki.
Na ludzki, tak. Staraliśmy się przynajmniej na ludzki to przetłumaczyć. Mam nadzieję, że się udało.
Jak się rzecz zaczyna od pieczarki, od opieńki i od borowika, czyli tych grzybów, które chyba każdy zna, no to potem mamy takie rozdziały, jak lejkówka, czernidłak, płachetka, lejkowiec, piaskowiec, kolczak, łuszczak, mleczaj. No i można się pogubić, proszę pana. Bo kto słyszał o takich grzybach? Niektórzy być może tak, ale większość podejrzewam, że nie.
No tak, no, to jest też taki troszeczkę kompromis, no bo moglibyśmy zrobić atlas grzybów, prawda? Ale do tego, jakbyśmy jeszcze dodali ten atlas grzybów, no to ta książka i tak już jest teraz gruba, byłaby jeszcze grubsza. Natomiast jak mamy tam podaną nazwę polską, mamy podaną nazwę łacińską i aktualną nazwę łacińską i mamy podane w wielu przypadkach nazwy tak zwane zwyczajowe. W różnych rejonach na niektóre grzyby różnie się mówi, więc też staraliśmy się te nazwy podać, żeby było wiadomo, jak ktoś do końca nie wie, co to za grzyb, kogo szukać. Tak? No i wtedy już faktycznie w innej książce czy w atlasie znaleźć sobie konkretny gatunek, ale myślę, że większość z tych grzybów, które tutaj akurat są zawarte, będą w jakiś sposób znane, czy przynajmniej widziane przez grzybiarzy.
To jeżeli pozwolisz, to opowiemy o jednym grzybie. Nie wiem, o pieczarce możemy opowiedzieć.
No, proszę cię bardzo.
To już za chwilę, już za moment. Wrócimy do książki Polskie grzyby lecznicze i dowiemy się czegoś o pieczarkach. Myślę, że pieczarka jest tutaj dobrym przykładem, dlatego że to jest ten grzyb, który możemy teraz kupić w sklepie. Polskie grzyby lecznicze, tom drugi, czyli grzyby jadalne, część pierwsza. Dosyć to skomplikowane. O książce Michała Kela i Elżbiety Kruglik rozmawiamy. A jeszcze na moment wrócimy do tych grzybów zimowych, o których wspominaliśmy. Aga nas pozdrawia. Dziękujemy pięknie. I boczniaki, i płomienice, i uszaki. Tak, tak. W kaszubskich lasach są i ona zbiera je. I wydaje się, że ona tylko zbiera te grzyby. Nikt w moim rejonie z koszyczkiem w styczniu nie chodzi do lasu, a ona tak. No i jest pysznie i magicznie i endorfiny szaleją i pozdrawiam.
To ja powiem, to ja też ślicznie pozdrawiam i zazdroszczę, bo w moim rejonie też tych grzybów zawsze było pełno, ale już od dłuższego czasu widać, że jednak coraz bardziej popularne stają się grzyby zimowe i te miejsca, które ja zawsze miałem za pewniki, gdzie mogłem pójść i zebrać i spokojnie wiedzieć, że coś na obiad będzie, no to już teraz nie do końca. Już bardzo często, zanim ja tam przyjdę, to już jest wyzbierane, więc cieszyć się tylko, że jeszcze są takie miejsca.
Coraz dalej od miasta, rozumiem, tak? Tak? A ktoś tu ma koleżankę Ankę z pogranicza Kociewia i Kaszub, która leczy od lat jakimś hodowanym przez siebie grzybkiem i mówi, że pomaga prawie na wszystko. O leczniczych grzybach będziemy rozmawiali, bo już dyskutowaliśmy o tym i tak rozmawialiśmy, jest. Że jakiś czas temu mówiło się, że grzyby to mają tylko walory smakowe, nic więcej, a tu z tych wszystkich badań, które wy odkrywacie, okazuje się, że grzyby mają całe mnóstwo właściwości leczniczych.
Tak jest.
I to te grzyby takie popularne, jak borowiki, jak maślaki, chodzi, jak koźlaki. I co tam jeszcze?
Bardzo często właśnie te gatunki, które znamy bardzo dobrze, nie kojarzymy, że one mogą też działać w ciekawy sposób leczniczo, więc między innymi o tym ta książka.
No to o pieczarce, jeżeli pozwolisz, już za chwilę, już pewnie. Za moment. Jedną książkę mamy dla słuchaczy Radia Gdańsk. W grzybach kryje się... Co się kryje? Prosimy o rozwinięcie tej myśli. Tu stawiamy trzy kropki. 603-06-06-06. Michał Kąkel, Słowiański Zielnik w naszym studio do godziny 12. No i co, panie Michale? Pan Michał pozazdrościł. Michał Kąkel, Słowiański Zielnik w naszym studio, gdy spojrzał na zdjęcie od Agi. Ona przysłała zdjęcie boczniaków z lasu, tak?
Tak jest. Tak
jeszcze
jest.
Na pieńku, jeszcze na korze. No i to takie fajne gniazdo.
Fajne już tak.
Jaga napisała, w grzybach kryje się mądrość, magia i moc natury. To napisała Aga. A co napisał pan Michał? W grzybach kryje się zdrowie, natura i odrobina magii. Czyli właściwie
bardzo
to samo.
Blisko. Bardzo blisko. Właśnie tak? Zastanawiam się, czy tutaj jakiegoś podglądu nie ma, wiesz? Jakiejś kamery, czy co?
Agnieszko, Ago, książka należy do ciebie. Zaraz po audycji ustalimy, jak ją odebrać, w jaki sposób dostarczyć ją do ciebie. To raz i dwa. Michał Konkol, Słowiański Zielnik. Proszę pana, o pieczarkach mieliśmy rozmawiać. Te pieczarki no, nie kojarzą się z czymś prozdrowotnym, tak? To jest bardziej dodatek...
No tak, tak wiesz, komercyjnie no, się tak. kojarzy bardziej niż zdrowotnie, ale jak najbardziej pieczarki to jedne z ciekawszych grzybów, które możemy pozyskać, no i między innymi dlatego, że bardzo łatwo je pozyskać, prawda? Bo nie musimy nawet się zastanawiać, gdzie je zbierać. Wystarczy, że pójdziemy do sklepu. Chociaż w sklepie, no, czasami ludzie się zastanawiają, czy one z dobrego źródła, czy nie wiadomo co, gdzie one tam hodowane
ale
były.
Ale jak wszystko w sklepie.
Jak to w sklepie bywa, no. Na to musimy jednak troszeczkę zwrócić uwagę, ale to też nie możemy demonizować, bo to aż tak źle na szczęście nie jest.
Jednak. Chociaż tutaj wejdę w słowo, to z grzybami podobno tak jest, że one oprócz tego dobra, o którym ty opowiadasz, czy opowiadacie w książce, też lubią pochłonąć to, co niedobre w atmosferze czy w ziemi.
Tak, i tutaj jest jedna wielka różnica między pieczarką a boczniakiem. Wiem, że mieliśmy o pieczarce, no ale ja tego boczniaka na chwilę wrzucę, ponieważ jeżeli faktycznie mielibyśmy ze stanu dzikiego pieczarki i boczniaki i one żyłyby na podłożu, które byłoby zanieczyszczone, czy to w metale ciężkie, czy w jakieś inne nieprzyjemne rzeczy.
No w mieście rosną, tak? Bo zdarza się, że pieczarki można spotkać
tak,
na parku.
Tak, oczywiście mamy pieczarkę łąkową, pieczarkę polną, więc na takich nieużytkach one nawet sobie mogą spokojnie rosnąć. I wtedy, gdyby taka gleba była zatruta i ta grzybnia by w niej żyła, to owocniki pieczarki mogłyby mieć podniesione właśnie różnego rodzaju ilość metali ciężkich czy związków, no nie najciekawiej na ludzi działających. Natomiast w tym samym środowisku rosnący boczniak, który jest mistrzem świata w oczyszczaniu tego środowiska, zatrzymuje to wszystko w tych dolnych strzępkach, w tej grzybni, która jest gdzieś schowana, a do owocników to nie przechodzi. Więc owocniki są zawsze czyste. Zatem, jeżeli
wnioski
kupujecie w sklepie,
takie,
to się nie bójcie. To
że będzie, boczniaki są zdrowsze od pieczarek?
Tak. Nie. Pewniejsze, jeżeli chodzi o to, czy mogłyby być tam jakieś zanieczyszczenia. Można kupować bez mrugnięcia okiem i będzie okej. Natomiast z pieczarkami, no fajnie by było wiedzieć, skąd one są. Większość pieczarek naszych to są pieczarki z porządnych hodowli, więc nie będzie problemu. Pieczarki to też grzyby, które możemy hodować sobie w domu. Tak jak mówiliśmy na początku o tych boczniakach, o tych malutkich zestawikach, które można hodować w kuchni, tak samo można hodować pieczarki. Wcale nie trzeba mieć takiej wielkiej kostki jak kiedyś. I najlepsze, w sensie najsmaczniejsze, to te, które będziemy zrywać prosto sobie, wyrywać z takiej grzybni i zjadać na surowo. Jedne z ciekawszych grzybów, jedne z nielicznych, które można i warto jadać na surowo, bo najczęściej, jeżeli mówimy o grzybach, no to mówimy, że grzyby powinno się poddać obróbce. Natomiast pieczarki jak najbardziej możemy spróbować te świeżutkie, na świeżo, bez żadnej obróbki cieplnej. Ale ciekawostka jeszcze jedna, zarówno w przypadku pieczarek, jak i boczniaków, bo o tym też się nieczęsto mówi, a warto. Ja często powtarzam, że jak się coś poddaje obróbce cieplnej, to jest duża szansa, że coś zniszczymy, że jakieś związki się rozpadną i tak dalej. Nie wiadomo, co zrobić, żeby to zadziałało, czego unikać, co robić. Tutaj prowadzono ciekawe badania właśnie na pieczarkach i na boczniakach i udowodniono, że działanie obniżające poziom cholesterolu i poziom cukru w jednych i w drugich grzybach nie tylko nie zmniejszało się, ale w niektórych momentach nawet się zwiększało, jeżeli takie grzyby poddawaliśmy obróbce cieplnej, w sensie albo je gotowaliśmy, albo je smażyliśmy. Czyli nawet spokojnie możemy sobie pieczarki czy boczniaki usmażyć i dalej zjadać te usmażone owocniki jako lek obniżający
cukier. Bo generalnie grzyby tak gotujemy, czy pieczemy, dusimy tak po to, żeby zniszczyć tą okrywę chitynową.
Tak, no my z jednej strony nam zależy na tym właśnie, żeby troszeczkę tego grzyba rozmiękczyć, szczególnie w przypadku boczniaka, bo on jest taki no, chrząstkowaty lekko. Nie jest najsmaczniejszy. Jego nie polecam na surowo zjadać. Natomiast będzie już przepyszny właśnie po podsmażeniu. Ja go zawsze, jeżeli robię nie mam akurat mięsa, a chcę z grzyba zrobić jakiegoś burgera, to to boczniak to jest moim pierwszym wyborem. Burgery z boczniaka są przepyszne i właśnie w takim nawet stadium usmażonym, nawet przez dłuższy czas, on dalej będzie miał swoje właściwości obniżające poziom cholesterolu, obniżające poziom cukru i to samo będzie z pieczarką.
No to ja przeczytam to, o czym piszecie o pieczarkach, a poproszę cię o rozwinięcie tych myśli, tak? Pieczarki są wyjątkowo bogate w przeciwutleniacze, zawierając ich aż 12 razy więcej niż kiełki pszenicy i 4-krotnie więcej niż wątróbka drobiowa.
No właśnie. Taka to jest kolejna ciekawostka, prawda? Zawsze się mówiło właśnie o tym, że to niektóre rośliny są mocne właśnie w przeciwutlenianiu, a tu okazuje się, że grzyby potrafią to robić i to potrafią robić czasami to o wiele lepiej niż rośliny. W ogóle grzyby w tych nowych badaniach okazuje się, że już jako takie odżywcze substancje, grzyby wypadają o wiele lepiej niż rośliny. Więc jeżeli chcemy przechodzić na dietę bezmięsną, to lepiej żywić się grzybami niż roślinami, bo one będą miały i więcej witamin, i więcej mikro, makroelementów i będą okazuje się łatwiej te rzeczy dostępne niż z roślin.
A te najnowsze badania są zadziwiające. Tu też cytat z książki. W badaniu z 2006 roku wykazano, że ekstrakt z grzyba może działać ochronnie przeciwko sepsie w modelu mysim z wywołanym zapaleniem otrzewnej.
Tak jest. Tak, to są właśnie właściwości antyseptyczne pieczarki, tylko tutaj pamiętajcie też państwo, może ja nie do końca, może to nie do końca wybrzmiało, jak weźmiecie sobie tę książkę w rękę, można też wejść na naszą stronę Słowiański Zielnik i tam pobrać sobie takie demo tej książki, tam wtedy widać, jak to wszystko wygląda. My zawsze na początku opisujemy, które gatunki z danego rodzaju są dopuszczone do obrotu. I tutaj w przypadku pieczarki mamy 2, 4, 7 wypisanych i badania, które tutaj później się znajdują za tymi, dotyczą różnych gatunków pieczarek. To nie jest tak, że każda pieczarka, dajmy na to pieczarka polna, będzie miała wszystkie te właściwości, o których my tutaj piszemy. To zawsze jest podane, która pieczarka co ma.
A to rozumiem, że sugestia jest taka, że dobrze byłoby jeść, tak, różnego rodzaju grzyby, bo mamy te pieczarki, te białe, ale mamy też dzikie pieczarki, tak, wydaje się, że dzikie, takie szarawe można kupić, brązowe.
Żeby było ciekawiej, Agaricus bisporus, czyli pieczarka dwuzarodnikowa, która najczęściej u nas występuje w sprzedaży jako taka biała kuleczka, To jest pieczarka, która też u nas dziko rośnie i ona jest wtedy brązowa, bo jej naturalny kolor był brązowy. I w momencie, kiedy Francuzi zaczęli je hodować, w pewnym momencie trafiła się mutacja i zaczęły pojawiać się białe.
Jeszcze jeden cytat. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Surrey wykazało, że pieczarki mogą obniżać poziom cukru, poprawiać działanie podawanej insuliny oraz przeciwdziałać redukcji naturalnie produkowanej insuliny w organizmie. Proszę bardzo. I tych cytatów może być bardzo, bardzo dużo. Takie generalne pytanie brzmi. To co, grzyby teraz możemy traktować jako takie superfood i będziemy jedli grzyby i nagle ze zdrowiem nie będziemy mieli żadnych problemów?
Wygląda to tak, że odpowiedź powinna brzmieć i tak, i nie. Bo faktycznie badań jest dużo i w wielu przypadkach są to badania, które były prowadzone nawet na ludziach i wtedy jest już całkiem przyjemnie. Ale bardzo dużo badań to badania albo prowadzone w systemie in vitro, czyli na szalkach tylko, albo na zwierzętach. I my nie możemy tego bezpośrednio przenieść na człowieka. Myśmy tutaj zrobili zestawienie tych badań, żeby pokazać, na jakim etapie jesteśmy, co grzyby mogą nam zaoferować, ale jak to będzie od początku do końca, jak to będzie wyglądało, no nie jesteśmy jeszcze w tym momencie w stanie odpowiedzieć. Stąd też mamy tutaj przy każdym rodzaju taki podpunkt, który się nazywa dawkowanie, ale on nie zawsze będzie zawierał jakąś treść, bo w wielu przypadkach, mimo że są to grzyby jadalne, nie będziemy mieli podanego dawkowania.
A tu niestety musimy postawić kropkę. Albo trzy kropki, bo do grzybów na pewno będziemy jeszcze wracali w spotkaniach. Michał Konkel-Słowiański, Zielnik, Polskie Grzyby Lecznicze, jak zdobyć tę książkę. No, Aga zdobyła książkę u nas w audycji, no to szukajcie państwo na stronach internetowych Słowiańskiego Zielnika. A i od Tomka na zakończenie. On wczoraj kupił sobie świeży chlebek, świeże bielutkie pieczarki i zajadał się kanapkami z masełkiem, świeżą pieczarką i grubo mieloną solą. Dziękujemy bardzo pięknie. Bardzo dobrze. Michał Konkel, Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Spotkanie, kolejne spotkanie z Michałem.